Postanowiliśmy zaprosić się do rozmowy, ponieważ mam wrażenie, że krytycy sztuki nie najłagodniej to mówiąc nie rozpieszczają nas, jeśli chodzi o swoje pióra i zasób wiedzy. Stwierdziliśmy, że szerszy kontekst, który właśnie osoba, która doskonale porusza się zarówno po polu artystycznym, historii sztuki, estetyki, jak również i filozofii, będzie najwłaściwszą tej postacią. Bohaterem dzisiejszego spotkania jest dr Tomasz Załuski z Instytutu Kultury Współczesnej w Łodzi i Akademii Sztuk Pięknych Władysława Strzemińskiego.
Dziękuję bardzo. Dziękuję za chęcię, za zaproszenie przede wszystkim. Proszę Państwa, bohaterem będzie Nancy tak naprawdę, nie ja, od razu mogę powiedzieć. Może kilka słów na temat samego Nancy'ego, bo przede wszystkim jego i jego filozofię poprzez wybrane idee, wybrane motywy będę tutaj starał się Państwu zaprezentować. To nie będą jakieś zobowiązujące interpretacje obrazu. Będziemy się raczej poruszać pomiędzy filozofią Nancy'ego a pracami tutaj pokazanymi i będę próbował używać pewnych motywów z filozofii Nancy'ego, żebyśmy może trochę lepiej, a może trochę inaczej zrozumieli prace zebrane tutaj na wystawie, a z drugiej strony będę traktował te pracę jako coś, co pozwala nam sobie lepiej uzmysłowić, o co Nancy'emu w jego filozofii, w wybranych ideach czy w wybranych motywach, jakie się tam przewijają, chodzi. Jean-Luc Nancy, proszę Państwa, jest współczesnym filozofem francuskim. W tej chwili należy do takiej, można by powiedzieć, ścisłej czołówki, jeśli chodzi o scenę filozoficzną francuską. Jest najczęściej związany z nurtem filozoficznej dekonstrukcji. To jest takie pojęcie, które wprowadził, spopularyzował nieżyjący już francuski filozof Jacques Derrida. W niektórych notkach możecie Państwo, ale to na szczęście coraz rzadziej, znaleźć taką informację, że Nancy był uczniem czy studentem Derrida. Nie jest to do końca prawda. Obaj się bardzo przyjaźnili, współpracowali. Ich filozofie mają wiele punktów zbieżnych, ale też są takie punkty, można by powiedzieć, które ich różnią, pewnego rodzaju dystanse pomiędzy ich filozofiami też można znaleźć. Czym się Nancy w swojej filozofii zajmuje? Jest na to jedna prosta odpowiedź, wszystkim, na dobrą sprawę. To jest jeden z takich współczesnych filozofów, którzy nie specjalizują się w jakimś, powiedzmy, wąskim, wybranym polu czy dziedzinie, tylko właściwie można znaleźć w jego książkach, w jego tekstach tematy dotyczące wielu aspektów rzeczywistości. Z naszego punktu widzenia interesujące jest to, że bardzo dużo pisze o sztuce. Sztuka w ogóle z jego punktu widzenia jest bardzo ważnym aspektem życia, aspektem rzeczywistości i też jest czymś bardzo ważnym dla filozofii. Dlaczego? Dlatego, że sztuka od zawsze dla Nancy'ego zajmowała się tym, co materialne, tym, co zmysłowe, tym, co cielesne. I w momencie, gdy filozofia też się chce tymi aspektami na nowo, ponownie, czy też na poważnie zająć, zwraca się właśnie do sztuki. Wiele tekstów, wiele książek, jak powiedziałem, Nancy'ego dotyczy właśnie sztuki i do niektórych z nich się będę za chwilę też odwoływał. Jak jeszcze można określić, powiedzmy, filozofię Nancy'ego, poza tym, że są tam bardzo rozbudowane rozważania dotyczące sztuki? Jest to, proszę Państwa, filozofia relacji. Tak można też ją określić. To jest filozofia, która zakłada, że liczą się przede wszystkim związki, liczą się relacje, liczą się pewne sieci, pewne sytuacje czy konteksty, w których każdy właściwie fragment rzeczywistości istnieje. To, kim jesteśmy, w dużym stopniu zależy od tego, z kim jesteśmy, tak? Z kim egzystujemy, z kim współegzystujemy. Filozofia Nancy'ego może być właśnie określona też jako filozofia koegzystencji. On takie pojęcie bardzo często właśnie w swoich tekstach wykorzystuje i jest to jeden z bardzo ważnych wątków, właśnie, które często poruszy. Można też jego filozofię określić mianem filozofii zdarzenia. To jest kolejne takie pojęcie, które bardzo często w współczesnej filozofii francuskiej się pojawia. Zdarzenie to jest coś, czego nie oczekiwaliśmy. W momencie, gdy zdarzenie się pojawia, gdy się wydarza, nie do końca jesteśmy w stanie je zrozumieć. Właściwie rozumiemy je, a nawet czasem zauważamy dopiero retrospektywnie. Zdarzenie to jest coś, co wprowadza nowy stan rzeczy. Nieoczekiwany, niezaprogramowany. Zdarzenie może być tragiczne w skutkach, może być radosne, ale jest czymś, co z definicji zaskakuje i początkowo przynajmniej jest niezrozumiałe dla nas. Dlaczego filozofia francuska się interesuje tak bardzo zdarzeniem? Dlatego, że tacy filozofowie jak Nancy uważają, iż rzeczywistość nie ma jakiejś takiej stałej struktury, nie ma jakiejś raz na zawsze danej, można by powiedzieć, istoty. Rzeczywistość jest raczej pewnym plastycznym procesem transformacji. Nieustannie coś nowego, coś nieoczekiwanego się wydarza, pojawia się i powinniśmy być w stanie rzeczywistość właśnie jako taką nieustanną transformację, jako coś plastycznego, jako coś otwartego z istoty być w stanie pomyśleć. Dlatego właśnie ta kategoria zdarzenia dla Nancy'ego, również dla Derrida, dla innych filozofów jak Alain Badiou chociażby jest tak istotna. I te trzy określenia, filozofia relacji, czy filozofia koegzystencji, filozofia zdarzenia, no i ta filozofia ciała, powiedzmy, niech dla nas tutaj będą jakimiś punktami przewodnimi, chociaż wiele innych określeń można by na to, co Nancy w swoich tekstach proponuje, przywołać. Zajmuje się bowiem i filozofią religii, napisał dwie takie dosyć obszerne książki poświęcone dekonstrukcji chrześcijaństwa, zajmuje się filozofią polityczną, zajmuje się etyką, ostatnio też wkroczył na teren kosmologii, napisał książkę z jednym z fizyków francuskich, także naprawdę bardzo wszechstronne właśnie jego rozważania, można powiedzieć, są. Proszę Państwa, umówiłem się z Piotrem, że nie będę nawet próbował omówić, czy jakoś zinterpretować całokształtu wystawy, bo byśmy tutaj siedzieli do rana zapewne, tak? Umówiliśmy się, że wybiorę dosłownie kilka prac i spróbuję właśnie jakoś zestawić je z wybranymi motywami właśnie, które można w filozofii Nancy'ego znaleźć. Spróbujemy teraz właśnie takim trochę, można by powiedzieć, szlakiem przeze mnie, taką marszrutą wybraną po wystawie przejść. Także ja właściwie wykroiłem sobie taką mniejszą wystawkę z całej wystawy, którą tutaj Państwo widzicie. Natomiast mam nadzieję, że pewne motywy, o których będę mówił, nie tylko się będą odnosiły do tych wybranych przeze mnie prac, ale też może nasuną coś w jakby odniesieniu czy w zetknięciu z innymi pracami, które tutaj na wystawie się znajdują. Zacznijmy, proszę Państwa, od pracy Magdaleny Moskwy, łódzkiej artystki, która obecnie maluje obrazy będące właściwie, można by powiedzieć, ciałami, tak? Czy niosące w sobie taką sugestię, że jest to obraz ciała albo fragment ciała. Tak Magda Moskwa zaczęła malować dosłownie 2 czy 3 lata temu. Jej wcześniejsze obrazy miały charakter stricte figuratywny, przedstawiały postacie kobiece, postacie jednocześnie młode i stare, jednocześnie piękne i brzydkie, jednocześnie pociągające i odpychające. W jej obrazach, również w tym obrazie, jak sądzę, mamy do czynienia z bardzo ciekawą ambiwalencją, łączeniem się takich sprzecznych energii, sprzecznych właściwie kierunków. Ta ambiwalencja jest, bym powiedział, elementem, który też bardzo często w filozofii Nancy'ego się pojawia. Dla niego rzeczywistość też jest zasadniczo złożona, zasadniczo ambiwalentna, gdzie rzeczy wydawałyby się krańcowo odmienne, krańcowo przeciwstawne, bardzo często się łączą, bardzo często płynnie w siebie przechodzą, albo współistnieją nawet w jakimś pojedynczym elemencie. Przyciąganie, odpychanie. Wydaje mi się, że bardzo dobrze chociażby tego typu ambiwalencja opisuje to, co możemy czuć właśnie w zetknięciu z tą pracą Magdy Moskwy. Nancy, proszę Państwa, bardzo ostrożnie, nawet bym powiedział z krytycyzmem, podchodzi do takich popularnych dzisiaj poglądów, że właściwie żyjemy w świecie obrazów, że wszystko stało się obecnie obrazem. Dlaczego on jest krytyczny, dlaczego jest ostrożny właśnie w stosunku do takich pomysłów? Przede wszystkim dlatego, że to nic nowego pod słońcem. Że to, że rzeczywistość jest obrazem, że wszystko jest obrazami, mówili już tacy filozofowie jak Platon, mówili filozofowie chrześcijańscy, mówili tacy współcześni filozofowie jak Guy Debord czy Jean Baudrillard. Nancy uważa, że każdy z tych filozofów na swój sposób przekreślał rzeczywistość, przekreślał materialność, przekreślał cielesność świata, naszą cielesność, cielesność rzeczywistości. Dlatego proponuję, żeby odejść od tego dyskursu, że cała rzeczywistość jest obrazami, raczej na korzyść wyboru i posługiwania się pojęciem, metaforą ciała. Także u Nancy'ego, szczególnie w istniejącej w przekładzie na język polski książce Korpus, do której odwołuje się tutaj kuratorka wystawy, znajdziecie Państwo właśnie takie przekonanie, że oto nadchodzi świat ciał. Oto nadchodzi czas, gdy filozofia i cała nasza kultura będzie w stanie pomyśleć całą rzeczywistość jako swego rodzaju ciało, albo jako swego rodzaju zbiór, repertuar, korpus ciał. Prawda? Korpus składający się z wielu różnorodnych ciał. Dla Nanciego malarstwo też jest swego rodzaju ciałem. Malarstwo, obraz jest zawsze czymś materialnym, w tym sensie również cielesnym. Malarstwo dla Nanciego nie przedstawia, nie reprezentuje, raczej prezentuje, uobecnia. Uobecnia się, uobecnia obraz, uobecnia jakąś rzecz, jakiś przedmiot, który może być na obrazie namalowany. Obrazy Magdy Moskwy właśnie mają w sobie tą siłę, tą energię, tą intensywność uobecniania czegoś. Gdy patrzymy na nie, one są wykonane z taką werystyczną wręcz precyzją, czyli jest to taki realizm, nawet bym powiedział, trochę przesadny, prawda? Trochę za mocny. To mamy wrażenie, że nie jest to przedstawienie czegoś, tylko jakbyśmy samą tą rzecz mieli tutaj zawieszoną na ścianie. Stąd bierze się taka ambiwalencja w podejściu do tych obrazów. Stąd biorą się trochę może takie nieprzyjemne też emocje, jakie te obrazy mogą nam oferować, mogą nam przekazywać. Nancy zdefiniował również obraz jako coś, co jest oddzielone. O co mu tutaj chodziło? On stwierdził, że malowanie każdego obrazu polega na wprowadzaniu podziału. Jeśli Państwo na płótnie naniesiecie kreskę, dzielicie powierzchnię. Jeśli postawicie plamę barwną, oddzielacie ją od chociażby bieli pod obrazie. Także malowanie to jest nieustanne wprowadzanie nowych podziałów. W tym sensie obraz właśnie może być zdefiniowany jako coś, co jest kształtowane przez podziały. W przypadku pracy Magdy Moskwy ten podział staje się wręcz taką cieknącą krwią raną. Tak można zinterpretować, tak można odebrać ten obraz. Tak? Krew kulturowo to jest też coś bardzo ambiwalentnego. Z jednej strony krew jest symbolem życia, z drugiej strony może kojarzyć się z chorobą, może się kojarzyć ze śmiercią. Tak? Także tutaj już te dwa przeciwstawne znaczenia połączone ze sobą, grające ze sobą, możemy też właśnie z tego obrazu wyczytać. Zauważcie Państwo, że mamy tutaj do czynienia z jakąś nieokreśloną cielesnością. O ile we wcześniejszych obrazach Magdy Moskwy to były ciała ludzkie, zdeformowane, dziwne, takie trochę niesamowite, trochę takie nieswojskie, dziwnie się czuliśmy, gdy w ich obecności byliśmy, o tyle tutaj nie jesteśmy pewni, że jest to ciało ludzkie. To może być jakiekolwiek ciało. To może być jakaś cielesność w ogóle, można by powiedzieć, tak? Chociaż o określonym kształcie. Zauważcie Państwo, że tutaj ten podział, a właściwie jakaś taka tutaj zagłębienia czy rany powoduje, że takie wyrostki mogą się prawie dotknąć, tak jakby one dążyły do tego, żeby się dotknąć. Pojęcie dotyku, czy metafora dotyku, figura dotyku, to jest jedna z podstawowych figur, jakie mamy w filozofii Nanciego. I biorąc pod uwagę jego zainteresowanie ciałem, nie powinno nas to dziwić. Nancy umyślił sobie, że spróbuje właściwie przepisać na nowo takie filozoficzne podejście do rzeczywistości, refleksję nad rzeczywistością, nie odwołując się do takich tradycyjnych metafor jak wzrok, jak patrzenie, czy jak słuch. Raczej z punktu widzenia tego do tej pory bardzo niedowartościowanego zmysłu przez filozofów, spróbuje rzeczywistość opisać, a mianowicie dotyków. Tak? I właściwie wszelkiego rodzaju relacje, z jakimi możemy mieć do czynienia, czy jakie mogą się pojawić w rzeczywistości, są, czy bywają przynajmniej przez Nanciego, opisywane właśnie w kategoriach dotyku. Tutaj też rzecz wygląda tak, jakby te dwie masy wyrastające, formujące się właśnie z tej takiej bezforemnej dosyć masy, za chwilę miały się dotknąć. Proszę Państwa, w obrazach Magdy Moskwy, tych wcześniejszych, dotyk jest też bardzo ważnym elementem, bardzo ważnym motywem właśnie jej prac. Na jej wcześniejszych obrazach, jeszcze figuratywnych, mamy bardzo często do czynienia z dłońmi czy ramionami, na których są otarcia, na których też są rany. Trochę tak, jakby ktoś szedł i dotykał przedmiotu, rysował o jakąś chropowatą powierzchnię i w ten sposób się ranił. Także taki dotyk, który przynosi ból, przynosi cierpienie, przynosi właśnie rany. Można by powiedzieć, że w obrazach Magdy Moskwy mamy do czynienia z ciałem, które doświadcza siebie w dwóch sensach. Z jednej strony doświadczyć siebie to tak jakby poczuć siebie, uzyskać jakąś świadomość siebie, uzyskać pewne poznanie, dowiedzenie się, kim ja jestem, prawda? Jaki sens ma to, kim jestem, jaki sens ma moja egzystencja. Z drugiej strony doświadczyć siebie, tak jak w zwrocie, że życie mnie na przykład doświadcza, to jest zrobić sobie coś złego, prawda? Doświadczyć czegoś negatywnego. I tutaj trochę rzecz wygląda tak, jakbyśmy mieli do czynienia z pewnym śladem po dotyku, ale śladem właśnie po dotyku, który jest taki ciężko doświadczający, prawda? Coś mnie doświadczyło, coś zostawiło, można by powiedzieć, taki krwawy odcisk, taką ranę. Jakbyście Państwo bez tutaj tego mojego całego wprowadzenia podeszli do tego obrazu, z daleka na niego spojrzeli, to podejrzewam, że w wielu przypadkach elementem, na którym zatrzymałoby się spojrzenie i od którego byśmy próbowali jakoś budować swoją interpretację tego obrazu, oczywiście byłaby ta przestrzeń pomiędzy tymi wypustkami, byłaby ta cieknąca rana. Można by powiedzieć, że sens zaczęlibyśmy wyprowadzać z tej jakby wyłaniającej się z tego pęknięcia czy z tej rany krwi. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że Nancy w wielu swoich tekstach, przede wszystkim w książce Korpus, w systematyczny sposób wykorzystuje grę słowną, która jest możliwa w języku francuskim, pomiędzy słowem sens a słowem krew. Po francusku te słowa troszeczkę inaczej się piszą, natomiast bardzo podobnie się wymawiają. I Nancy najogólniej rzecz biorąc dąży do stworzenia takiej filozofii, w której to, co materialne i to, co niematerialne, tak zwany sens inteligibilny, jak to się w filozofii mówi, czyli taki właśnie niezmysłowy, niematerialny, byłyby ściśle ze sobą splecione. Ten sens niematerialny tak naprawdę powstawałby z relacji elementów materialnych. Byłby wtedy generowany, wtedy produkowany. Jak sobie z czymś takim mamy do czynienia w pracy, właśnie między innymi oczywiście Magdy Moskwy, które są bardzo mocno materialne, takie cielesne, a z drugiej strony po chwili kontaktu z nimi, patrzenia na nie, czy też odbierania je w sposób cielesny, będziemy w stanie jakieś znaczenia, jakieś interpretacje ich zaproponować. I tu jeszcze jedna istotna rzecz. Wydaje mi się, że w tego typu prac, w przypadku tego typu prac, mamy do czynienia rzeczywiście z takim rodzajem odbioru czy komunikacji, który nazwałbym patetyczną, patos, czyli cierpienie jest właściwie przekazywane. W tych pracach Magdy Moskwy, we wcześniejszych, mamy do czynienia po stronie artystki z taką nadzieją, że ktoś spojrzy na tę pracę i poczuje coś w rodzaju takiego współbólu, współodczuwania bólu. I rzeczywiście bardzo dojmujące jest doznanie tych prac. Rzeczywiście czujemy, czy wyobrażamy sobie właśnie swego rodzaju cierpienie, czy ból, jakie musiało towarzyszyć właśnie powstawaniu tego rodzaju znamion. O tyle właśnie komunikacja z taką pracą ma, jak powiedziałem, charakter taki patetyczny, czy charakter afektywny. To jest też, proszę Państwa, istotne, bo teksty Nancy'ego to nie są takie suche wywody filozoficzne. Są teksty bardzo poetyckie. I Nancy właśnie stwierdził, że skoro jest filozofem, który mówi o cielesności, mówi o sensualności właściwie rzeczywistości, no to nie może, chcąc być konsekwentnym, pisać suchych tekstów. A teksty też muszą być sensualne. Te teksty też muszą operować zmysłowością. I przekaz w nich nie jest tylko zawarty na poziomie takiego intelektualnego właśnie dyskursu, chociaż on oczywiście tam jest i jest dosyć ścisły, dosyć konsekwentny, ale też muszą właśnie operować afektem. Muszą operować tym, co nazwałem komunikacją patetyczną. No i z tego, co mi wiadomo, póki co ten tekst, jakim jest Korpus, w Polsce tutaj raczej jest odbierany na poziomie takim właśnie afektywnym, sensualnym. Nie ma zbyt wielu analiz filozoficznych, natomiast zdaje się, że już przedstawienie teatralne na bazie wybranych fragmentów tego tekstu tutaj w Polsce właśnie zrobiono. Także do samej filozofii w ten sposób cielesność, rozumiana jako chociażby metaforyczność, jako poetyckość tekstu, też przez Nancy'ego jest wprowadzana. To jest bardzo ciekawy element jego filozofii. O czym Nancy by nie pisał, to stara się na swój sposób wprowadzić też to coś, o czym pisze, do samego swojego wywodu, do samego swojego tekstu. Jakby zarazić swój tekst filozoficzny właśnie tym, o czym pisze. Dlatego jego teksty też są zdarzeniowe. Tak? Bardzo często zaskakuje nas swoimi wywodami. Wydaje nam się, że wywód pójdzie w jedną stronę, on idzie w zupełnie inną. Dlatego jego teksty, jak powiedziałem, mają w sobie taki element cielesności czy materialności. Są bardzo zmysłowe. I dlatego jego teksty właściwie stanowią, proszę Państwa, taki jeden otwarty, relacyjny korpus. Jeden tekst zawsze jakoś łączy się z drugim. Jeden odsyła do kilku innych. Zdarzyło mi się napisać kilka analiz tekstów Nancy'ego. Nigdy nie były to analizy, które by dotyczyły jednej książki. Zawsze byłem zmuszony sięgnąć do kilku innych tekstów, dlatego, bo wątki poruszane właśnie w jednym jakby są przepracowywane, transformowane, na nowo podejmowane w wielu innych tekstach. Także te trzy takie sposoby określenia filozofii Nancy'ego, o których Państwu wspomniałem na wstępie, można też odnieść jako charakterystykę samej jego filozofii, samych jego tekstów. I jeszcze jedna sprawa. Nancy jest, proszę Państwa, filozofem, który bardzo często sztukę, a nawet czasem i malarstwo, traktuje jako swego rodzaju model, do opisywania rzeczywistości jako takiej. Ta tradycja oczywiście w filozofii ma bardzo długą brodę, że tak powiem. Arystoteles, gdy opisywał rzeczywistość, posługiwał się metaforą, czy metaforami czerpanymi z kunsztu, z fachu rzeźbiarskiego. Tak samo robił Platon. I Nancy tutaj, powiedzmy, wpisuje się w tą tradycję. Obraz, jak powiedziałem, jest dla niego czymś plastycznym, czymś, co się formuje, czymś, co może na różne sposoby właśnie przybierać różnorakie kształty. I pod tym względem może być też właśnie metaforą dla rzeczywistości, która też się nieustannie transformuje, przybiera różne kształty i właściwie jedyne, co możemy stałego jej przypisać, to właśnie rodzaj plastyczności, otwartości na wciąż nowe transformacje. Dziękuję, jeśli chodzi o Magdę Moskwę. Przejdźmy dalej. A nie, przepraszam, bo tu mamy Lejmana. Dobra, Lejman. Praca Dominika Lejmana. Można by sobie zadać pytanie, z czym mamy tutaj do czynienia? Czy to jest malarstwo, czy to nie jest malarstwo? Z jednej strony wisi coś na ścianie, jest obrazem, z drugiej strony o tyle nie jest to obraz, że właściwie służy nam jako swego rodzaju ekran. Mamy projektor, pytanie, czy sztuka wideo. Nancy, proszę Państwa, jak powiedziałem, bardzo w wielu tekstach zajmował się sztuką. Powinienem to sprecyzować. Nie tyle zajmował się sztuką, co sztukami. Zauważcie Państwo, że jak mówię w języku polskim, że zajmował się sztukami, brzmi to dziwnie. Bardzo już odzwyczailiśmy się od myślenia i mówienia, że jest wiele sztuk. Posługujemy się tym słowem w liczbie pojedynczej. Właściwie chyba tylko w określeniu Akademia Sztuk Pięknych zostały sztuki w liczbie mnogiej. Nancy napisał taki bardzo istotny tekst zatytułowany Dlaczego istnieje wiele sztuk, a nie jedna. Dlaczego on się zainteresował sztukami? Właśnie dlatego, że zauważył, że w polu praktyk artystycznych, właściwie od gdzieś zarania naszej kultury, od starożytnej Grecji, zwracano uwagę na fakt, że sztuk jest wiele. Że sztuka to nie jest coś pojedynczego, tylko to jest rzeczywistość złożona, wielowymiarowa, wielokształtna, dzieląca się na osobne, ale jakoś tam ze sobą połączone, można by powiedzieć, segmenty. I Nancy stworzył coś, co można by nazwać estetyką mimesis i metexis, to są takie słowa greckie używane już przez Platona. Mimesis – naśladowanie, metexis – uczestnictwo. I Nancy właśnie spróbował stworzyć taką, jak powiedział, teorię właśnie sztuk, która wskazuje, że wszystkie sztuki są ze sobą właśnie połączone, wchodzą we wzajemne relacje. Jedna sztuka rozwija się poprzez próbę naśladowania, czy też uczestniczenia w drugiej sztuce, w drugiej dyscyplinie artystycznej, w drugim typie praktyk artystycznych. To jest coś, co na polu sztuki określa się bardzo często mianem transmedialności. Takie współczesne, dosyć popularne pojęcie, właśnie dobrze opisujące to, z czym mamy do czynienia w przypadku Lejmana. Pewne cechy, pewne elementy jednej dziedziny sztuki, sztuki wideo, zostają tutaj przeniesione w pole tradycyjnej dziedziny, jaką jest sztuka malarska. Powstaje rodzaj hybrydy. Nie jest to coś nowego, co jest jednością, powstaje raczej rodzaj hybrydy. Ta hybryda bardzo często w języku krytyki sztuki jest określana jako wideomalarstwo. Natomiast tutaj musicie Państwo mieć świadomość, że sam Dominik Lejman uparcie mówi, że jest malarzem. Jest malarzem, ale malarzem, który posługuje się po prostu bardziej współczesnymi narzędziami, bardziej współczesnymi środkami wyrazu. Kiedyś malarstwo polegało na tym, że układało się jakąś mozaikę z barwnych kamieni, prawda? To była jedna z technologii malarstwa. Dzisiaj technologią malarstwa staje się też właśnie wideo. Z tego punktu widzenia Lejman mógłby powiedzieć, że w pole malarstwa, do dziedziny malarskiej przeniósł pewne elementy właśnie dziedziny, jaką jest sztuka wideo. I Nancy jest jednym ze współczesnych filozofów, który daje nam narzędzia do opisania, do zrozumienia tego stanu rzeczy. Stan rzeczy, proszę Państwa, jest z gruntu paradoksalny. Z jednej strony właśnie posługujemy się takim pojęciem jak sztuka. Kiedyś, proszę Państwa, pojęcie sztuka bez żadnego dodatku w ogóle nie istniało. Zawsze mówiono sztuka malarska, sztuka rzeźbiarska, sztuka poetycka itd., itd. Zawsze był jakiś dodatek. Pojęcie sztuki bez żadnego dodatku w liczbie pojedynczej pojawia się gdzieś tam, powiedzmy, w XVIII wieku. I my je dziedziczymy. Także z jednej strony mamy takie puste, ogólne pojęcie sztuki, a z drugiej strony, szczególnie w XX wieku, czy szczególnie w czasach współczesnych, mamy do czynienia właśnie z takim krzyżowaniem się sztuk, wchodzeniem w przeróżne, właściwie można powiedzieć, kombinatoryczne relacje. Sztuka performance ze sztuką malarską, sztuka wideo ze sztuką rzeźbiarską i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie połączenia można by ze sobą mieszać i przywoływać ich różnorodne przykłady. To jest, proszę Państwa, jeden z aspektów oczywiście tej pracy. Być może nawet nie najważniejszy, można by powiedzieć taki techniczny. Być może to jest coś, co należy tylko do kuchni malarza, ale nie do końca. Zauważcie bowiem, że sam ten aspekt, połączenie obrazu, płaskiego obrazu, nieruchomego, który wisi na ścianie i czasowości, która jest charakterystyczna dla sztuki wideo, zostaje tutaj właściwie włączone do samej tematyki tego obrazu. Staje się częścią takiego ładunku dramatycznego tej pracy. Widzimy nagie ciało, ciało mężczyzny leżące na stole. Widzimy nagiego mężczyznę, być może tak należałoby najpierw powiedzieć. Tak? I być może moglibyśmy najpierw pomyśleć, że jest to obraz nieruchomy, że jest to zdjęcie, slajd wyświetlany na obrazie. Ciało się nie rusza, mężczyzna się nie rusza. To, że mamy jednak do czynienia z ruchomym obrazem, to, że mamy do czynienia z pewnym przemijaniem czasu, czy biegiem czasu, o tym informuje nas ten licznik, który tutaj od jednej godziny nieustannie sobie biegnie i ten czas odmierza. I jakby łącząc ze sobą te dwa aspekty, pomału zaczynamy sobie uświadamiać, że mamy do czynienia właśnie z martwym ciałem. Że ten nieruszający się mężczyzna nie rusza się, bo to są już zwłoki, to już jest ciało właśnie martwego człowieka. Także napięcie, które jest związane z napięciem pomiędzy dwoma dyscyplinami artystycznymi, jest też przeniesione w warstwę tematyczną, w warstwę symboliczną tej pracy. I domyślamy się, że mamy do czynienia z taką konfrontacją, z doświadczeniem, no czego, można by powiedzieć, śmierci. Tutaj, proszę Państwa, dochodzimy do kolejnego wątku, który można zinterpretować, posługując się Nancy. Nancy w jednej ze swoich książek, to jest druga książka przetłumaczona na język polski, pod tytułem Rozdzielona wspólnota. Jest to książka, która właśnie dotyczy wspólnoty, dotyczy filozofii politycznej. Napisał, że jednym z takich podstawowych doświadczeń, czy jedną z takich podstawowych sytuacji, gdzie możemy doświadczyć wspólnoty, jest kontakt z kimś zmarłym. Brzmi to paradoksalnie, brzmi to w ogóle nielogicznie, wydawałoby się sprzeczne. Jak możemy mieć coś wspólnego z człowiekiem, który już nie żyje? No, trzeba sobie uświadomić, czym jest doświadczenie śmierci. To jest, proszę Państwa, doświadczenie, które wszyscy mamy i wszyscy wiemy, że będziemy je mieli. To jest coś, co nas określa. To jest coś, co Heidegger, inny filozof, o którym zdaje się też w wstępie jest tutaj mowa, nazwał byciem u śmierci. Natomiast zauważcie, że my tego doświadczenia nigdy nie możemy mieć jako swojego własnego. My możemy mieć doświadczenie odchodzenia, umierania, zbliżania się śmierci, natomiast doświadczenie śmierci to jest coś, co nie jest nam dane. My nie możemy jakby tego doświadczyć, w sensie tego przeżyć, tak, w definicji. Natomiast to doświadczenie może nam dać inny człowiek, który umiera. I patrząc na niego możemy właśnie widzieć śmierć, możemy jej w pewien sposób doświadczać. Ale oczywiście doświadczać jako czegoś niedostępnego, czegoś niezrozumiałego, czegoś absolutnie innego. W filozofii współczesnej bardzo często, w humanistyce współczesnej, tak, w kulturze współczesnej, bardzo często mówi się o inności. Nie ma, proszę Państwa, jakby sytuacji, gdzie mamy do czynienia z kontaktem z kimś czy z czymś bardziej odmiennym, bardziej innym, niż właśnie w sytuacji, gdy spotykamy się w pewnym sensie oko w oko z kimś zmarłym, ze śmiercią. O tyle właśnie Nancy mógł stwierdzić, że taka sytuacja jest doświadczeniem wspólnoty, no bo mówi nam o czymś wspólnym dla nas wszystkich, o naszej skończoności, o naszej śmiertelności, ale mówi właśnie w taki złożony, paradoksalny sposób. Nie do końca jesteśmy w stanie zrozumieć, co tu się dzieje. No, mamy do czynienia właściwie z samym ciałem, z samym czymś materialnym. Tak? To jest też może właśnie sytuacja, w której możemy doświadczyć tej wspólnoty materialności naszych ciał. Być może niektórzy z Państwa widzieli osoby zmarłe. To jest no, bardzo, właśnie nie wiadomo jak opisać tego typu doświadczenie, ale jedną z takich obserwacji, które ja na przykład miałem, to jest to, że ciało właśnie staje się taką materią, prawie że materią, która za chwilę zacznie się już rozkładać, zacznie się rozchodzić w tych przysłowiowych szwach. Tak? I tego typu kontakt też właśnie może nam tą wspólnotę, taką wspólnotę oczywiście nie stricte polityczną czy społeczną, egzystencjalną. No, tutaj mamy do czynienia z takim krańcowym doświadczeniem egzystencjalnym, to taki kontakt może nam tą wspólnotę uświadomić. Nancy, ogólnie rzecz biorąc, trochę wychodząc już poza problematykę tego obrazu, stworzył filozofię wspólnoty, która zakłada, że ludzie mogą być razem, mogą być ze sobą, mogą być w relacjach i to nie wymaga tego, żeby istniało coś, co ich wszystkich łączy. Mogą być różnorodni, mogą mieć odmienne zdania, odmienne style życia, tym niemniej są w relacjach i to już wystarcza do tego, żeby określić ich jako wspólnotę. To jest, proszę Państwa, taka bardziej luźna koncepcja wspólnoty. Kiedyś uważano, że aby coś jakaś grupa osób była nazwana wspólnotą, no to rzeczywiście coś takiego trwałego musi ich łączyć, oni muszą myśleć tak samo, mówić tak samo, musi być właśnie pewna tożsamość. U nas jego tego nie ma, odchodzi od tego. Osoby nietożsame, różniące się, a jednak jakoś ze sobą połączone, współistniejące, współdziałające, mogą tworzyć właśnie taką bardziej otwartą wspólnotę. Z taką wspólnotą jeszcze za chwilę będziemy mieli do czynienia, także możemy teraz przejść do sali następnej. Następne wybrałem, to akurat płótno Betty Tompkins. Jest ono zatytułowane Fact Painting 50. To są prace z ostatnich lat, natomiast musicie Państwo wiedzieć, to taki może wstęp bardziej ze strony historyka sztuki niż filozofa. Ona zaczęła te prace tworzyć na przełomie lat 60. i 70. Wtedy zresztą te prace nie były znane jakoś retrospektywnie, bodajże na początku lat 2000. Okazało się, że właśnie ta tematyka zajmuje ją od już kilku dekad. Lata 60. 70. to jest oczywiście moment pewnej rewolty kontrkulturowej. To jest moment pewnej rewolucji obyczajowej i niewątpliwie w taki kontekst te prace się wpisują, ale też bardziej już biorąc pod uwagę samo pole sztuki, to jest moment, gdy fotografia, i to taka fotografia według wcześniejszych kryteriów nie artystyczna, tylko fotografia, taka fotka można by nawet powiedzieć, albo nawet kadr z filmu, jak w tym wypadku być może kadr z filmu pornograficznego, wkracza do sztuki, staje się pewnym materiałem, czy nawet gotowym często dziełem artystycznym i fotografia na nowych zasadach zaczyna właśnie w polu sztuki funkcjonować i gruntownie je przekształcać, aż do momentu, w którym dzisiaj się znajdujemy, gdzie czy to fotografia, czy ogólnie rzecz biorąc obrazy techniczne, właściwie nad polem sztuki zapanowały. Dlaczego przyprowadziłem tutaj Państwa, dlaczego pokazuję akurat ten obraz, dlaczego go wybrałem? Dlatego, że mamy tutaj do czynienia ze zbliżeniem, z czymś, co w języku polskim określa się właśnie tym określeniem. Ktoś by powiedział, że bardzo eufemistyczne, bardzo ładne określenie, jak na to, co widzimy akurat na tym obrazie. W latach 60. 70. artyści sięgali po takie właśnie suche, takie obiektywne, nie upiększające, ktoś by powiedział, rzeczywistości fotki, bo uważali, że one we właściwy, współczesny sposób mówią o współczesności. Czy to portret człowieka, czy to pokazanie właśnie relacji erotycznych czy seksualnych. Uważano, że takie, można powiedzieć, nagie, obnażające, surowe, chłodne fotografie będą tutaj najlepszym rozwiązaniem. I ta estetyka się przyjęła i rzeczywiście to stało się językiem, o którym o współczesności do dnia dzisiejszego próbuje się mówić. Ja tutaj Państwa przyprowadziłem dlatego, że w filozofii Nanciego, również w jego myśleniu o wspólnocie, mamy do czynienia z przepracowaniem, z właśnie przekształceniem jednego z takich odwiecznych motywów, jakie występują w filozofii, jakie występują w naszej kulturze. A mianowicie z przemyśleniem na nowo relacji miłosnej, relacji erotycznej, relacji seksualnej. Właściwie popularnie do dnia dzisiejszego mówimy, że miłość to jest poszukiwanie tej przysłowiowej drugiej połówki, prawda? Jest taki mit, jeszcze orficki nawet, potem Platon go, że tak powiem, upowszechnił, o tym, że czujemy pociąg do drugiej osoby, szukamy właśnie tej drugiej połówki, ponieważ kiedyś nie było podziału na płcie, kiedyś istniały istoty całościowe, prawda, będące jednością. Platon, o ile pamiętam, nie pisze, czy miały organy genitalia, prawda, i męskie, i żeńskie, natomiast pisze, że takie istoty miały dwie pary rąk i dwie pary nóg, tak? I potem niejako te całości się rozpękły. Do czego zmierzam? Do tego zmierzam, proszę Państwa, że jest taki fantazm, taka idea, takie marzenie, które gdzieś tam nawet do czasów współczesnych nam towarzyszy, iż związek, powiem na razie dwojga ludzi, tak, to powinno być takie doskonałe zjednoczenie. Powinna powstawać właściwie nowa całość. Czy oni powinni tworzyć taką unię? Nancy określa to w swojej książce Rozdzielona wspólnota pojęciem komunii, że to powinna być taka komunia, takie absolutne zjednoczenie, niech będzie dwojga osób. Natomiast on wskazuje, że jest to właśnie fantazma, że jest to pewne niemożliwe marzenie, że gdyby faktycznie w związku, niech będzie dwojga osób, dochodziło do takiego zjednoczenia, to ani zbliżenie jako takie, ani miłość, ani erotyka, ani rozkosz nie byłyby w ogóle możliwe. Dla niego miłość, dla niego erotyka, dla niego seks są, jak to określił, uderzeniem jednej granicy o drugą granicę. musi być pewien rodzaj odstępu zawsze, musi być pewien rodzaj granicy, żeby był dotyk, no i żeby było czucie, żeby była rozkosz, żeby była przyjemność, a może i cierpienie w tej rozkoszy. Tak? Natomiast musi być ten podział, musi być ten rozdział. Nie może być Unii, nie może być komunii. Dlaczego o tym też wspominam? Dlatego, proszę Państwa, bo relacja miłosna, erotyczna czy seksualna bardzo często była podstawą budowania pewnych modeli społecznych relacji czy politycznych relacji. Cała kultura chrześcijańska właściwie próbowała na bazie myślenia w kategoriach braterstwa, w kategoriach rodziny również, tak, i w kategoriach miłości ufundować pewną filozofię wspólnoty czy pewną filozofię społeczeństwa. Nancy uważa, że jest to filozofia niebezpieczna, że jest to filozofia, taka filozofia właśnie wspólnoty oparta na myśleniu o miłości jako takim zjednoczeniu, że jest no, po pierwsze niemożliwa właściwie, jest utopijna, a po drugie, jeżeli próbujemy ją wcielić w życie, próbujemy ją urzeczywistnić, może być niebezpieczna, bo może prowadzić, pewien skrót myślowy tutaj wykonam, do społeczeństw o charakterze totalnym czy totalitarnym, prawda? Gdzie próbuje się na siłę takie ujednolicenie właśnie prowadzić. I tutaj przyprowadziłem Państwa do tego obrazu, bo ja dostałem go w pliku. On był mniejszy, pierwszy raz spojrzałem na niego z pewnego dystansu i właściwie nie dostrzegłem, że mamy tutaj do czynienia z fragmentami ciał. Dostrzegłem właściwie same linie, same takie podziały, którymi dzieliły tą płaszczyznę. To jest oczywiście, domyślamy się, kadr z jakiegoś właśnie filmu pornograficznego, gdzie takie zbliżenia, takie właśnie wąskie, ścisłe, bliskie kadry bardzo często występują. To jest, proszę Państwa, taki paradoksalny moment, gdy estetyka fotografii lat 20., 30., gdzie właśnie takie zbliżenia, takie powiększenia, które powodują, że prawie nie rozpoznajemy przedmiotu, zostały też właśnie użyte w przemyśle rozrywkowym w filmie pornograficznym. Rzeczywiście, jak Państwo jeszcze zmrużycie oczy, to tak naprawdę pozostaną tylko te podziały, pozostaną te linie styku, gdzie jedno ciało, jedna granica, jak mówił Nancy, uderza o drugą. I to skupienie się na motywie granicy, na tym, co pozwala nam odnieść się do siebie, wejść w relację, wejść w bliskość, ale z drugiej strony no, nie pozwala nam się połączyć w coś jednego. Jakby trzyma nas na pewien dystans. To jest coś, co Nancy właśnie w swojej filozofii miłości i seksu i też w filozofii wspólnoty bardzo często będzie artykułował i rozwijał. I jeśli możemy, wróćmy do pomieszczenia wcześniejszego. Musimy go właśnie analizować tak jednowymiarowo. Powinno się też dostrzegać jego złożoność. Tutaj oczywiście jego poprzednikiem jest sam Karl Marx, który, jak pewnie dzisiaj się już o tym nie mówi, był jednym z największych admiratorów kapitalizmu pod pewnymi względami. Jeżeli byście Państwo przeczytali pierwszą część, czy właściwie dwie pierwsze części manifestu komunistycznego, to jest jedna wielka apologia kapitalizmu. To jest stwierdzenie, że to jest system o tak niesamowitej dynamice, o tak niesamowitych możliwościach, że takiego wcześniej do tej pory nie było. Także tutaj oczywiście o tyle Marx kapitalizm podziwiał. Nancy w każdym razie wskazuje, że oczywiście kapitalizm ma swoje negatywne strony. Właśnie to uprzedmiotowienie, właśnie taka standaryzacja, właśnie doprowadzenie do sytuacji, że wszystko jest zastępowalne, wszystko można wymienić na wszystko inne. Ale z drugiej strony, trochę właśnie idąc też za Marksem, Nancy zauważa, że sprowadzając wszystko do właściwie tego samego poziomu, kapitalizm przyczynił się do odrzucenia wielu wcześniejszych takich kulturowych czy społecznych hierarchii. Tak? Oczywiście wygenerował nowe, ale pewne tradycyjne właśnie elementy kultury czy społeczeństwa zostały zniszczone, zostały zburzone. Powstała nowa kultura, no i ta nowa kultura niesie w sobie pewne nowe możliwości. I Nancy, krytykując pewne aspekty właśnie współczesnego kapitalizmu, świata, jednak mocno też naszą uwagę próbuje przykuć do tych nowych możliwości. Tutaj, proszę Państwa, w tych pracach, znowu początek trzeba by obejrzeć, wtedy lepiej jest to widoczne, gdy te kobiety stoją właściwie i wyglądają prawie, że tak samo, to my patrząc na nie, obserwując tak, przechodząc wzrokiem od jednej do drugiej do trzeciej, można by powiedzieć, że tak odgrywamy relacje pomiędzy nimi. Tak? Jakieś takie związki, jakąś taką wspólnotę próbujemy pomiędzy nimi odkryć. I z jednej strony one są jak z taśmy fabrycznej, jak z maszyny produkcyjnej, bo wydaje nam się przy pierwszym spojrzeniu, że są takie same. Natomiast im dłużej patrzymy, im bardziej wzrokiem wodzimy od jednej do drugiej do trzeciej, w tym większym stopniu zaczynamy dostrzegać odmienność każdej z nich. Każda jest inna, każda jest specyficzna, każda jest niepowtarzalna. Tak? I pod koniec okazuje się, że to, że są na przykład tak samo ubrane, to jeszcze w większym stopniu pozwala właśnie uwypuklić to, że każda jest jakoś tam odmienna. I u Nancy'ego właściwie na każdej stronie książki zatytułowanej Korpus znajdziecie Państwo tą admirację wyrażaną dla ciała jako tego, co za każdym razem niepowtarzalne, odmienne, specyficzne, jakoś zaskakujące w swoim wyglądzie, w swoim zachowaniu. Tak? Jak sądzę, ta praca Vanessy Beecroft i ten aspekt właśnie takiej kapitalistycznej produkcji, takiej powtarzalności i ten aspekt różnorodności, takiej niepowtarzalności w sobie łączy. Oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, że dzisiaj już produkcja nie wygląda tak jak, nie wiem, 80 lat temu, gdzie Henry Ford, właściciel fabryki Forda, zwykł mówić, że Amerykanin może u mnie kupić taki samochód, jaki chce, pod warunkiem, że będzie Ford T i czarny. Tak? Czyli wszystko dokładnie tak samo, zuniformizowana, zestandaryzowana produkcja. No, dzisiaj dowiadujemy się, że mamy do czynienia z gospodarką czy ekonomią różnorodności, że mamy do czynienia z personalizacją produkcji. Tak? Niby każdy z Państwa może mieć produkt dostosowany do swoich potrzeb, do swoich jakichś tam, prawda, widzimisię, zapatrywań i tak dalej. To można powiedzieć, że jak zawsze w kapitalizmie jest to rodzaj taki namiastki. Jest to rodzaj takiego powierzchownego efektu. I prawdziwej różnorodności, a jednak no, tak jakbyśmy chcieli, tak o jakiej mówi kapitalizm zaoferować nie może. Są pewne granice wprowadzania właśnie tego urozmaicenia do procesu produkcyjnego. Co najprościej jakby zbadać, przekonać się o tym w momencie, gdy Państwo macie swój ulubiony, jakby z autopsji w tej chwili, jakiś design butów i chcecie kupić na przykład te buty rok po roku. Idziecie do jakiegoś centrum i nie znajdujecie, bo akurat jest moda na, nie wiem, białą podeszwę w tym roku. Wszystkie buty mają białe podeszwy. Okazuje się, że te granice różnorodności jednak są bardzo wyraźne. I tutaj może chwilę postójmy i popatrzmy, bo mamy ten początek, o którym wspominałem. Z jednej strony właśnie to ujednolicenie, powtarzalność, taka zastępowalność. One rzeczywiście są podobne. Natomiast z drugiej strony oczywiście zaczynamy coraz większym stopniem dostrzegać te różnice. I teraz Vanessa Beecroft im jakby zapowiada zawsze na początku, że po jakimś czasie, gdy mają jednak tak stać dosyć nieruchomo, patrzeć się przed siebie, być takie wyizolowane, być takimi atomami, można by powiedzieć, oderwanymi od siebie, to one zaczynają się ruszać. Zaczynają przekręcać głowę, zaczynają, jak to określiła jedna z krytyczek sztuki, na powrót się humanizować, to znaczy zaczynają swoją indywidualność, swoją odmienność właśnie przejawiać. No i sytuację końcową, która zawsze tego typu performansy kończy, Państwo już widzieliście. O, część z nich odchodzi, część sobie siada, jakieś konwersacje się pojawiają. Także ten taki sztywny, rzeczywiście taki maszynowy rodzaj kratownicy, zgodnie z którą one są tutaj ustawione i której są początkowo podporządkowane, to znika. Tak? I pojawiają się właśnie jakieś takie samorzutne relacje. Ta grupa odrzuca ten sztywny porządek i zaczyna się samoorganizować. Część odejdzie, część wejdzie w jakieś relacje, część się odetnie, nie wiem, podzielą się na dwie grupy. Także taka siła rzeczywiście prawie że spontanicznego nawiązywania relacji tutaj też jest właśnie w końcówkach tych performansów ukazana. I też patrząc właśnie przez dłuższą chwilę można zrozumieć, dlaczego powiedziałem, że i ci zwolennicy i przeciwnicy no trochę, czy po trosze tutaj rację mają. Jest coś takiego właśnie, szczególnie teraz, otępienia, uprzedmiotowienia, no i tutaj trudno się jakichś, powiedzmy, takich feministycznych, wyzwolicielskich tendencji dopatrywać. Raczej można tutaj artystce zarzucać, że po prostu estetyzuje, symbolizuje, tworzy piękny obraz pokazujący, jak wygląda ta nasza kapitalistyczna rzeczywistość. Natomiast w momencie, kiedy to się zaczyna pomału burzyć, zaczynają się nawiązywać właśnie te relacje, część odchodzi, część siada, to wtedy ci, którzy doceniają tę pracę, no, mają też swoje argumenty. O jeszcze jednej pracy, o ostatniej pracy, natomiast Państwo tę pracę nie zobaczycie. Praca miała się pojawić na wystawie, ostatecznie nie udało się jej pożyczyć, ale Państwo wracają do domu, będziecie mogli sobie ją obejrzeć.
okej, okay. Już tłumaczę na to wykonanie. Bardzo szkoda, żałuję, że ta praca się tutaj nie pojawiła, bo był to performance, w którym sam Jean Poncy brał udział. O tyle byłaby to ciekawa sytuacja, gdybyśmy mogli zobaczyć, jak nie tylko jego idee inspirują wystawy artystyczne, a nawet konkretne projekty artystyczne, ale też jak wygląda sytuacja, w której on sam, jego filozofia, staje się częścią projektu artystycznego. W 2006 roku napisał taki tekst zatytułowany 58 indeksów na ciele, takich wskaźników. Chodziło o 58 krótkich, aforystycznych fragmentów dotyczących, filozoficznych fragmentów dotyczących relacji pomiędzy ciałem a duszą. Nancy podjął ten wielowiekowy temat filozoficzny i spróbował się na nowo ze swojej perspektywy opracować. Artysta, który nazwisko nazywa się Pierre-Georges Guebepin, to polski artysta, razem z kolektywem Amal zdecydowali się wykorzystać ten tekst do takiego długoterminowego projektu składającego się m.in. właśnie z serii wystąpień performatywnych o podobnym tytule. To też tytuł jest 58 indeksów na ciele, natomiast jest sugestia, że będzie można ten projekt kontynuować, że będzie można dopisywać jakby nowe fragmenty do tego, co napisał Nancy. I Nancy zgodził się uczestniczyć w jednym z takich performansów. Performansy polegają na tym, że mamy dwóch uczestników, Nancy był trzecim, to jest jednym w danym performansie, jeden z uczestników jest cały wytatuowany cyframi. Ma kolejne cyfry od 1 do 58, potem już kolejne 59, 60, potem do 62 czy 3. Drugi ma komputer i jest w stanie wykorzystać mechanizm tak zwanej rzeczywistości rozszerzonej. Nie wiem, czy Państwo z tym się spotkaliście. Mamy na przykład stół pusty ustawiony, patrzymy przez naszego panotopa czy przez jakiś tam inny komputer i widzimy jakieś wirtualne, nie wiem, projekty budynków, które w przestrzeni rozszerzonej, w przestrzeni wirtualnej na tym stole niejako się znajdują. W przypadku tego projektu, o którym mówię, rzecz polega na tym, że można było, nakierowując na odpowiednią cyfry, 1, 2, 3 i tak dalej, zobaczyć na ekranie fragment z tekstu Nancy'ego z jakby tym kolejnym numerem. I w ten sposób ciało, mając tak naprawdę zapisane tylko poszczególne cyfry, niejako zmieniało się, czy generowało właśnie tekst. Projekt ten znalazł swoje rozwinięcie na blogu, także możecie Państwo ten blog znaleźć u siebie w komputerach i na blogu on poszedł krok dalej. Nancy nagrał swój głos i możemy tam wchodzić na niewielkie zdjęcia, gdzie znajdują się właśnie poszczególne liczby, klikając usłyszymy głos Nancy'ego. I dochodzi proszę Państwa do takiej sytuacji, że dzięki technologii, dzięki temu właśnie co już Grecy nazwali techne czy techne, ciało znajduje właśnie swoje przedłużenie, swoje takie jakby zewnętrzne, jeszcze technologiczne części, dzięki którym, bo taki powstaje symboliczny efekt, samo ciało toczy dyskurs filozoficzny o relacji pomiędzy ciałem a duszą. To taki efekt tutaj w tym projekcie artystycznym został wygenerowany. Dlaczego proszę Państwa mówię o tym projekcie, którego tutaj nie możemy zobaczyć, a który ze względu chociażby na udział Nancy'ego wydaje mi się bardzo interesujący? Dlatego, że te wszystkie rzeczy, które tutaj mówiłem Państwu o ciele Nancy'ego, również ta kwestia relacji pomiędzy ciałem a technologią, to nie jest tylko coś, co Nancy opisuje w swojej filozofii. Mówiłem, że on bardzo często stara się do swoich tekstów wprowadzać takie cechy, które jakoś korespondują z tym, o czym on pisze. Natomiast życie zadecydowało o czymś takim, że no, był zmuszony wprowadzić jakby coś, co jest egzemplifikacją jego filozofii, do samego swojego ciała. Otóż Nancy w 91 roku miał przeszczep serca. Do tej pory, czyli całkiem nieźle, bo to już 23 lata, żyje właśnie z przeszczepionym sercem. W 2000 roku ukazała się taka niewielka książeczka, właściwie tekście opublikowany w postaci książeczki, zatytułowany Long Tree, czyli Intus. I Nancy w tym tekście, który jest taką, można by powiedzieć, trochę skrytą polemiką z Kartezjuszem, z jednym z też takich filozoficznych kodyfikatorów naszego sposobu myślenia o nas samych, naszego sposobu myślenia o człowieku, prawda, kulturowego sposobu myślenia o człowieku. Nancy toczy z nim dyskusję krytyczną i Nancy opisuje to swoje doświadczenie, ten cały proces, któremu podlega. Intruzem najpierw stał się on dla samego siebie, bo jego serce jakby wyłamało się z tego zgodnego chóru, jakim były wszystkie organy jego ciała, przestało pracować zgodnie z, czy przestawało pracować zgodnie z całym ciałem, no i groziło to śmiercią. konieczna była właśnie technologiczna, za pomocą technologii medycznych, ingerencja, konieczny był przeszczep serca. Nansen opisywał też, jak się no, dziwnie czuł z tym sercem. Zarówno na poziomie takim wyobrażeniowym, oswojenie się, że no, żyje właściwie z jakimś innym sercem, ale on mówi, że to nawet miał wymiar somatyczny. On dziwnie czuł po prostu to serce w swojej piersi. Te efekty posiadania czegoś obcego w swoim ciele no, zaczęły się mnożyć. Okazało się, że jego ciało ten przeszczep odrzuca. To serce jest jakby odrzucane jako coś obcego. W takim przypadku stosuje się kolejną jakby technologię medyczną, stosuje się takie leki, które są nazywane immunosupresantami. Immunosupresantami. To są leki, które obniżają albo i w ogóle niszczą odporność. No, brzmi to nie za ciekawe, tak? Wydawałoby się, że odporność nam jest potrzebna, gdy ją zniszczymy, no to coś nam może grozić. W tym wypadku zniszczenie tej odporności było konieczne, no bo ciało właśnie odrzucało obcy element, dzięki któremu nam się mógł żyć. Także trzeba było działać niejako wbrew zdrowiu, wbrew ciału, żeby to zdrowie, żeby to ciało ocalać. To się, proszę Państwa, jeszcze dalej toczyło. Te leki właśnie, które obniżają czy niszczą odporność, doprowadziły do tego, że nam się z kolei został raka krwi. Musiał przechodzić kolejną taką technomedyczną właśnie kurację, w trakcie której no, był poddawany jakiejś tam chemioterapii, radioterapii, czyli znowu niszczenie zdrowia, niszczenie ciała po to, żeby paradoksalnie to życie, to zdrowie i to ciało ocalić, żeby mogło dalej żyć. Jego przypadek pod tym względem, te wszystkie ambiwalencje, tą całą złożoność, tą płynność przejścia pomiędzy rzeczami wydawałoby się odmiennymi i przeciwstawnymi, bardzo dobrze zidentyfikuje. I na to jest, proszę Państwa, tekst bardzo dziwny też, pisany w taki bardzo chłodny sposób. To może brzmiało dosyć emocjonalnie, jak ja to powiedziałem, ale sam Nancy bardzo tak chłodno, bez emocji właściwie próbował mówić, że to mu się udało. Nancy właśnie stwierdził, że przechodząc ten cały proces, on się czuł, jak byłby wewnętrznie podzielony. Jakby jego taka afirmacja istnienia, ja istnieję, przekształcała się w ja cierpię. I to jest ta polemika z Kartezjuszem, który mówił, myślę, więc jestem. Pan Sibyl powiedział, cierpię, więc jestem. Prawda? Doświadczam ból, więc jestem. Ten ból jest jakby świadectwem mojego istnienia. I Nancy stwierdził, że w tym doświadczeniu właśnie cierpienia, on się czuł trochę tak, jakby był dwoma jaźniami. Jakby był jaźnią, która podlega cierpieniu i jaźnią, która jest w stanie to cierpienie jakby sobie uświadomić. Tak? I to takie wewnętrzne rozdwojenie, o którym tutaj mieliśmy taki podział wewnętrzny, to został przez niego też doświadczony na poziomie psychologicznym, a może i somatycznym. I cały ten tekst, proszę Państwa, kończy się taką refleksją na temat technologii. Na temat technologii, która właściwie towarzyszy człowiekowi od zawsze. Człowiek był, właściwie to nie jest nowa idea naukowa, przez długi czas człowieka determinowany. Człowiek jest determinowany przez brak. Człowiek jest istotą z istoty, czy z swojej esencji, której czegoś brakuje, jest wybrakowana. Kiedyś filozofowie w XVIII wieku mówili, zwierzęta mają pły, mają pazury, dzięki temu mogą przeżyć. Człowiek nie ma tych wszystkich naturalnych uposażeń, musi sobie te uposażenia niejako dokładać na zasadzie takich właśnie protez, na zasadzie takich suplementów, dzięki technologii. I oczywiście początkowo technologia może być motyka do uprawy ziemi, natomiast te technologie coraz bardziej się rozwijają i coraz bardziej są uwewnętrzniane. Tak? I Nancy tutaj zakończę, jest, proszę Państwa, filozofem, który nie jest takim hura optymistą, jeśli chodzi o technologię, nie jest takim freakiem, jakim dzisiaj potrafią być właśnie niektórzy naukowcy zajmujący się chociażby technologią, natomiast ostrożny optymizm i taką afirmację tych nowych możliwości, jakie nam daje technologia, możemy u niego znaleźć. Więc uważam, że człowiek jest takim technikiem samego siebie, który może przekształcić siebie w sposób właśnie zdarzeniowy, w sposób taki no, nieoczekiwany przez niego samego, tak? Może całkowicie właściwie odmienić swoją egzystencję. Oczywiście trzeba to zrobić w sposób odpowiedzialny, trzeba tutaj podejmować mądre decyzje. Nie ma gwarancji, że to będzie się działo, ale trzeba o tym myśleć. I tym odwołaniem do technologii, jako takiego bycia poza sobą, ciała i świadomości, to jest taka właśnie część nas samych poza nami, poza naszą świadomością, prawda? Coś obcego, nas samych, na zewnątrz, nas samych, zakończę to moje dzisiejsze oprowadzanie. Dziękuję bardzo.